11 po 8. Sejm uchwalił ustawę tzw. tarczę antykryzysową 4.0. Teraz pracuje nad nią Senat. Wprowadzić ma m.in. dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm, szybkie postępowania restrukturyzacyjne. Są także ułatwienia dla pracodawców i niekoniecznie korzystne przepisy dla pracowników. O tym z doktorem Karolem Łapińskim z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku rozmawia Lech Pilarski.
Dzień dobry, witam panie doktorze.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jakie najważniejsze zmiany, co wprowadzać ma tarcza 4.0?
No, tych zmian, panie redaktorze, jest sporo. Już teraz tak na marginesie ta ustawa została przyjęta po poprawkach Senatu i przekazana do podpisu przez pana prezydenta. I te zmiany dotyczą między innymi urlopów zaległych, wypoczynkowych, odpraw pieniężnych i odszkodowań, w przypadku których następuje ich obniżenie, ale dodatkowo są to zmiany dotyczące szerszych możliwości korzystania z dofinansowania z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych, możliwości wypowiadania umowy o zakazie konkurencji, no i jeszcze innych kwestii dotyczących na przykład możliwości ograniczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przez pracodawcę w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Można by było o tym mówić zdecydowanie dłużej.
Ale ważna, istotna zmiana polega na tym, że pracodawca może wysłać na urlop niekoniecznie, gdy pracownik się nie zgadza na to.
Ta zmiana dotyczy tak zwanego urlopu zaległego. Ustawodawca postanawia, że pracodawca będzie mógł bez zgody pracownika i z pominięciem planu urlopowego udzielić pracownikowi 30 dni takiego zaległego urlopu wypoczynkowego w terminie przez siebie wskazanym, a pracownik będzie musiał wykorzystać taki urlop. Nic się nie zmienia natomiast, jeżeli chodzi o urlop bieżący.
Czyli tutaj nie ma przymusowego wysyłania, jeśli ktoś zaplanował sobie w terminie późniejszym urlop, to nie zostanie teraz wysłany na nie.
Jeżeli chodzi o urlop bieżący. Jeżeli chodzi o urlop bieżący, to pracownik co do zasady musi wystąpić z takim wnioskiem i wówczas pracodawca udziela bądź nie. Zasadniczo są pewne wyjątki, ale co do zasady to pracownik musi wystąpić z inicjatywą. Jeżeli nie ma inicjatywy pracownika, to nie ma udzielenia urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę. Natomiast w przypadku urlopu zaległego pracodawca będzie mógł zmienić termin wykorzystania i udzielić w terminie przez siebie wskazanym, również w okresie właśnie obecnego zagrożenia COVID-19.
Sporo komentarzy, no niezbyt przychylnych, wzbudził przepis o ograniczeniu wysokości odpraw, odszkodowań, świadczeń i tym podobnych rzeczy.
No tutaj ustawodawca podchodzi do tego w ten sposób, że ze względu na to, że pogarsza się sytuacja finansowa pracodawców, to właśnie w przypadku spadku obrotów czy przychodów pracodawców lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, wysokość odpraw, odszkodowań i innych świadczeń związanych z ustaniem stosunku pracy będzie ograniczona do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli do 26 tysięcy brutto. No i w przypadku niektórych pracowników, nieco lepiej uposażonych, którym będzie przysługiwała no, jakaś wyższa odprawa na przykład, albo odszkodowanie 3, 4, 6 miesięczne, no to może taka osoba rzeczywiście przy ustaniu stosunku pracy stracić kilkanaście tysięcy złotych.
Panie doktorze, czy te przepisy obowiązują tylko na czas pandemii, czy one już pozostaną z nami na zawsze?
Większość tych regulacji, panie redaktorze, ma charakter przejściowy. Ona będzie obowiązywała w trakcie zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii i ewentualnie przez określony czas po. I tak w przypadku na przykład obniżania wymiaru czasu pracy, które rozszerza obecnie ustawodawca, do pół etatu będzie można to zrobić i wprowadzenia przestoju ekonomicznego, pracodawcy, którzy mają spadek obrotów, będą mogli stosować te rozwiązania nawet do 12 miesięcy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii.
Czyli nie są to zmiany przepisów na zawsze, ale jednak będzie tam wyznaczony horyzont czasowy.
W przypadku niektórych zmian, tak jak powiedziałem, a propos tego czasu pracy obniżonego bądź też przestoju, to będzie po, ale większość zmian dotyczących na przykład odpraw, dotyczących urlopów, o to, o czym przed chwilą mówiliśmy, będzie obowiązywało tylko w czasie istnienia czy ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii. Czyli po odwołaniu tych stanów większość tych regulacji przestanie obowiązywać.
Czy te przepisy dotyczą wszystkich firm, czy tylko firm, które no, mają problemy ekonomiczne?
Większość tych zmian, można powiedzieć, dotyczy tych podmiotów, które mają spadek przychodów. To jest 15% 2 miesiące 20 w stosunku do 2019, bądź 25% miesiąc 2020 do poprzedniego miesiąca 2020, bądź też istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń. Natomiast niektóre dotyczą wszystkich pracodawców. Na przykład jeżeli chodzi o urlopy wypoczynkowe, to tutaj ustawodawca obejmuje w czasie zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii tymi regulacjami wszystkich pracodawców. Ale większość dotyczy tych podmiotów, które przeżywają problemy finansowe.
Czy prowadzicie rejestr porozumień, bo już były wcześniejsze tarcze przecież, w których związki zawodowe, pracownicy porozumiewają się z pracodawcami. Jak przetrwać ten trudny okres?
Tak, na podstawie tych wniosków, tych porozumień, które do nas wpływają, my mamy pewne wnioski. No po pierwsze zarejestrowaliśmy 534 porozumienia łącznie, w tym 454 to są porozumienia dotyczące obniżenia wymiaru czasu pracy. Inne dotyczące na przykład obniżonego wymiaru czasu pracy, czy stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia, czy wprowadzania równoważnego systemu czasu pracy są rzadziej stosowane. Natomiast mogę też przy okazji powiedzieć, że tutaj co do zasady pracodawcy chętnie z tego korzystają, pracownicy raczej ze zrozumieniem do tego podchodzą, chociaż są popełniane pewne błędy. Jeżeli tutaj mogę powiedzieć, to te błędy to przede wszystkim to, że niektóre podmioty chcą równocześnie korzystać w stosunku do tej samej grupy osób w tym samym czasie zarówno z obniżonego wymiaru, jak i przestoju. Tego robić nie można. To są instytucje, które trzeba wybrać albo tą, albo tą. Inne sytuacje to to, że w porozumieniu nie określa się, kogo ono dotyczy albo na jaki czas zostaje zawarte. Albo na przykład jeżeli u danego pracodawcy nie funkcjonują związki zawodowe, to porozumienie jest podpisywane z jednym przedstawicielem pracowników, a musi być zgodnie z przepisami co najmniej dwóch.
A zatem musimy pamiętać, że to, ten dialog ze związkami zawodowymi, z załogą musi nastąpić i trzeba tutaj dojść do porozumienia. To nie może być jednostronna decyzja pracodawcy.
To nie może być jednostronna decyzja pracodawcy, tak jak powiedział pan redaktor. Podstawą do wprowadzenia czy przestoju ekonomicznego, czy obniżonego wymiaru czasu pracy jest ustawa, ale na drugim miejscu zawarcie porozumienia z, albo ze związkami zawodowymi, albo przedstawicielami pracowników. I na tej podstawie dochodzi do czasowej zmiany, to trzeba podkreślić, warunków pracy i płacy. Do czasowej, czyli obejmujące ten okres określony w porozumieniu. I wówczas następuje zmiana, na przykład obniżenie wynagrodzenia, wprowadzenie obniżonego wymiaru czasu pracy. O tej zmianie następnie pracodawcy powinni poinformować na piśmie pracowników, których te zmiany dotyczą. Informacja ma jednak tylko taki deklaratoryjny charakter, a nie konstruktywny, czyli zmiana następuje, ale no oczywiście powinniśmy poinformować o tym pracowników.
A zatem sporo zmian, musimy się na nie przygotować. Mamy tylko nadzieję, panie doktorze, że ta pandemia będzie trwała w miarę krótko i zbyt długo te przepisy nie będą obowiązywały.
Życzę tego wszystkim nam. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękujemy pięknie. Z doktorem Karolem Łapińskim z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku rozmawiał Lech Pilarski.